Życie w XXI wieku, w dobie internetu, to składa się z samych niebezpieczeństw, no bo bez przerwy wszyscy wszystkich podsłuchują, czy to znaczy, że pora umierać?
Bartosz Kolasiński, programista. Absolutnie nie pora umierać, a rzecz w tym, żeby zdawać sobie sprawę z zagrożeń i dzięki temu im zapobiegać. Zapobieganie jest prostsze od atakowania, więc myślę, że każdy może sobie z tym poradzić, warto to wiedzieć.
Tak na dobrą sprawę to świadomość zabezpieczeń, świadomość zagrożeń wcale nie jest taka duża. Ja mam wrażenie, że od wielu, wielu lat tłumaczycie, między innymi wy, specy od IT, programiści, co trzeba robić, żeby się uchronić przed jakimiś niebezpieczeństwami, ale patrzę na skuteczność tego, no jest problematyczna.
Myślę, że rzecz w tym, że to nie jest wygodne. Ludzie lubią żyć wygodnie, a wprowadzanie zabezpieczeń teoretycznie nic nie zmienia. Internet przed wprowadzeniem zabezpieczeń działa tak samo dobrze jak po wprowadzeniu zabezpieczeń i po rozum do głowy idziemy dopiero jak coś się stanie, okaże się, że nasze dane gdzieś wyciekły, że jakieś informacje się gdzieś pojawiły, to wtedy się zastanawiamy, skąd to się wzięło, jak to się stało. A póki nic się nie dzieje, jest zupełna ignorancja, zignorowanie tematu.
Pan był bardzo grzeczny i powiedział pan to bardzo ładnie, że ludzie są bardzo wygodni, a ja pójdę dalej. Ludzie są bezmyślni. W ogóle nie zastanawiają się nad tym, co robią i czasami po prostu te dane udostępniają bez sensu i bez jakiejkolwiek logiki.
Tak, to jest zupełnie inna rzecz. Przeglądałem ostatnio serwis Instagram ze zdjęciami pod hasłem karty kredytowe. Można znaleźć zdjęcia kart kredytowych, na które na dobrą sprawę można zrobić zakupy. Wystarczy przepisać dane ze zdjęcia do sklepu internetowego, robimy zakupy. To jest bezmyślność. A myślę, że nie uruchomienie szyfrowania połączenia jest tylko wygodą, bo to nie jest rzecz, z której ludzie sobie w jasny sposób zdają sprawę.
Nie chciałbym tutaj być jakimś Matuzalemem, ale od już dobrych 20 lat wszyscy trąbią o programach antywirusowych, o niepodawaniu danych, o niepublikowaniu zdjęć domu rodzinnego na Facebooku, o niepodawaniu, kiedy pojedziemy na wakacje. I jakoś tak marnie, powiem zupełnie szczerze.
Ale to też jest moim zdaniem wina właśnie Facebooka i innych tego typu mediów, bo daje nam poczucie, że kontaktujemy się tylko ze znajomymi. A trzeba mieć świadomość, że wszystko, co wrzucamy do internetu, jest dostępne publicznie dla każdego na zawsze. Także skasowanie, przeniesienie nic nie daje. Jak coś raz wrzucimy, to jest dostępne dla wszystkich na zawsze.
Ta prosta prawda nie do wszystkich dociera i robimy cały czas te błędy, które są tak na dobrą sprawę powielaniem tego, co już było.
To się zgadza. No to jest po prostu nieuczenie się na błędach. Nie wiem, z czego wynika, ale no ludzie ignorują takie problemy. Ataki lat 90., które były dowcipem i żartem skierowanym w kolegów, przestają istnieć. Teraz atakujemy bardziej firmy, instytucje rządowe, czyli miejsca, które przynoszą finansowe korzyści.
Atak na przykład serwisy społecznościowe.
Na przykład. Czasem jest to zemsta, tak jak atak na serwery Sonego, kiedy gracze byli niezadowoleni z ich działania, ale tak, no głównie teraz motywem są pieniądze, a nie wyrządzanie szkody pojedynczemu koledze, który gdzieś tam się nam naraził.
Raczej instytucje, raczej różnego rodzaju firmy, a mniej Jan Kowalski?
Atakowanie Jana Kowalskiego jest nieopłacalne. No można mu ukraść dane karty kredytowej i wykorzystać 1500 zł z jego karty. To jest wszystko. A można też pozyskać dane użytkowników w skrajnym przypadku, powiedzmy, Facebooka i sprzedać je za grube miliony.
A co przybiera skalę masową? Czy są jakieś takie zjawiska, które pan zaobserwował?
Myślę, że ataki na instytucje rządowe związane z wojnami między państwami. Nie chcę tutaj mówić o konkretnych konfliktach, ale generalnie konflikty zbrojne często też się przenoszą do sieci. To jest najbardziej gorący temat, ale on będzie rósł moim zdaniem, bo internet i sieci to jest ostatnio wszystko, co mamy. Cała łączność, finanse, kontakty towarzyskie to jest internet. A jeśli rząd jednego państwa zniszczy, powiedzmy, dostęp do internetu innemu państwu, to państwo przestaje normalnie funkcjonować.
Wprowadzenie takiego chaosu, takiej dezinformacji, jednocześnie sparaliżowanie ruchów, że państwo jest bezradne.
No jestem pewien, że jeśli jakieś państwo straciłoby dostęp do sieci w takim znaczeniu, że ta sieć by się rozpadła, nie tylko była niedostępna na zewnątrz, ale w ogóle w państwie by się rozpadła sieć, banki na przykład nie mogłyby się pomiędzy sobą komunikować, stracilibyśmy finanse. I to jest duży problem dla państwa, już tak z punktu widzenia rządu.
Czyli rozumiem, że scenariusze filmów SF, które jeszcze niedawno oglądaliśmy, doprowadzenie do globalnego krachu poprzez sparaliżowanie wymiany informacji między bankami, żeby zająć jakieś kwoty poważne i sprowadzić na przykład całą ludzkość do wieku XIX, są coraz bliżej.
To na szczęście nie są proste rzeczy, nie jest łatwo zniszczyć sieć w całym państwie, ale jasne, jeśli komuś się uda odpalić taką atomówkę wirtualną na terenie jakiegoś państwa, to będzie duży problem.